Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witamy się po wakacjach, Barbara Miczko i Ryszard Wojtowicz. Nastał wrzesień, miesiąc pełen wspomnień i rocznic, pełen nostalgii, której odcień znajdziemy w filmie Sen o Poznaniu. Posłuchajmy prowadzącego narrację w tym filmie Gustawa Holoubka, a potem sięgniemy po kalendarium z wydarzeniami sprzed lat.
Stawiam pomału kroki, upajając się rytmem codzienności. Miasto gra szumem ulic, szeptem i krzykiem wyzwalanych emocji. Muzyka różnorodnych dźwięków nieodłącznie towarzyszy zimnym murom. Jest dla tego miasta duszą. Dookoła migocą twarze zatopioną w radości bądź w smutku. Tutaj śmieją się usta, tuż obok policzki otulają. Dziś nie pamiętam ludzi, ich już nie ma, czy kiedykolwiek byli. Każda chwila odeszła w przeszłość, zostawiając wspomnienie. Pozostał kamień, pusty plac.
Doktor Marek Rezler od lat przypomina nam o tych, którzy odeszli, o wydarzeniach ważnych dla Wielkopolski. Jest on autorem stale poszerzanego kalendarium z ciekawymi komentarzami. Zaprosiłam Marka Rezlera do udziału w naszej audycji. Wrzesień.
Wrzesień. Tak. Tragiczna rocznica wybuchu II wojny światowej. Jest okazja do przypomnień.
Chciałabym, sięgając do tych twoich zapisków, powiedzieć o tym, co się działo w Poznaniu. Co zdarzyło się 1 września w naszym mieście?
Początkowo nic. Do godziny 8.30 w zasadzie nic się nie działo. Ludzie spokojnie sobie pojechali do pracy. Komunikacja funkcjonowała tak jak dotychczas, żadnych różnic ludzie nie zauważali. No oczywiście były pewne niedogodności prowadzone przez władze miejskie już od połowy sierpnia, ale ten właśnie pierwszy dzień, 1 września przebiegał początkowo spokojnie. Wynikało to może z tego, że ranek wstał mglisty, lotnictwo niemieckie nie bardzo miało możliwość penetrowania terenu Polski, ale około godziny 8.30 pojawił się nad Poznaniem samolot rozpoznawczy, który spowodował uruchomienie syren alarmowych. Był to pierwszy alarm lotniczy w Poznaniu w czasie wojny. Ten samolot sprawdził, co się tutaj dzieje. Potem pojawił się następny po pewnym czasie. Natomiast pierwszy nalot, już normalny nalot lotniczy z użyciem bombowców, nastąpił dopiero około godziny 12.30. I potem były następne naloty. Najcięższy nastąpił około godziny 18, gdzie nad Poznań nadleciało 111 bombowców niemieckich.
I to wszystko 1 września?
Wszystko odbyło się 1 września i wszystko mniej więcej na zbliżone rejony miasta. Przede wszystkim oczywiście lotnisko w Ławicy. Nie było tam już samolotów, tam była już tylko trzecia baza lotnicza. Okolice fabryki Hipolita Sygielskiego. No, sprawa oczywista. Chodziło oczywiście o fabrykę, która tam się znajdowała. Okolice dworca kolejowego i koszary na Jeżycach. To były obiekty wojskowe, które były bombardowane przez lotnictwo niemieckie, z tym, że to, że obiekty wojskowe zostały zbombardowane, to nie znaczy, że ludność cywilna nie ucierpiała, bo przy okazji bomby spadły na dzielnice zamieszkałe tylko przez osoby cywilne i w sumie w ciągu tego dnia zginęło w Poznaniu około 350 osób. Jeżeli przejdziemy przez cmentarz, zabytkowy cmentarz Jeżycki przy ulicy Nowina, natrafimy na specjalną kwaterę. Specjalną kwaterę urządzoną dla ludzi, którzy wtedy zginęli w Poznaniu. Jest to wyraźnie zaznaczone na nagrobkach.
Henryk Drojecki miał w 1939 roku 11 lat. Mieszkał z rodzicami na trzecim piętrze Pałacu Górków. Tak wspominał w audycji Janusza Grota dzień 1 września.
Jak to zwykle było w Poznaniu, na Starym Rynku był taki jarmark. Tam przyjeżdżały wozy, wyprzęgano konie, była słoma, były stragany. Patrząc na to wszystko, to człowiek tak patrzał jak w dzień normalny, ale już zainteresowany było tym, że było słychać jakieś detonacje, jakieś wybuchy. No ale ponieważ ciągle mówiło się o tych ćwiczeniach LOPP, więc raczej sądzono, że to są jeszcze ćwiczenia. Nawet do tego stopnia, że w południe, jak patrząc z okna ulicy Wodnej, przyjeżdżał jakiś samochód ciężarowy i na tym samochodzie były jakieś osoby, no to ja jeszcze krzyczałem do rodziców, mówię, zobaczcie tylko jak upozorowali rannych, bo są pomalowani na czerwono. To nie byli upozorowani ranni, tylko to byli prawdziwi ranni z nalotów, które były pierwsze w Poznaniu. No, godzina 12, pamiętam jak dzisiaj, jeszcze godzina 12, ratusz, niebo zupełnie czyste, bez chmur, na niebie iskrzące się samoloty. Dzieciak nie rozpoznawał, jakie to samoloty, czy były nieprzyjacielskie, czy były nasze faktycznie. Były te samoloty, było słychać z daleka tą detonację, było słychać i te bicie zegara, było słychać ten hejnał. Ratusz Poznański miał swojego trębacza, zawsze o 12 trąbił na tej wieży ratusza. Już zaczęły dochodzić wiadomości, że wybuchła wojna, że Niemcy przekroczyli granicę i już po obiedzie, prawda, społeczeństwo było przygotowane. Już przekazy od jednego do drugiego mieszkańca, już później zaczęło to się robić głośne, zaczęło się robić to denerwujące. No i przede wszystkim sprawa dotycząca już urzędników niektórych państwowych, poczty, wszystkie te urzędy zaczęły się już pakować, już to wiedziały, że ta czy inna rodzina wyjeżdża. To było już takie troszeczkę denerwujące, szokujące. No i noce, szczególnie noce teraz. Po wybuchu wojny było słychać ciągły przemarsz wojsk. Te wojska, jak wiemy z opisów, prawda, wymieniały się te poszczególne dywizje i ten ciągły przemarsz wojsk nocą było słychać. No było to charakterystyczne, że jak się, prawda, położyło do łóżka, to było słychać uderzenia kopyt końskich, później uderzenia butów, te wozy z obręczami, prawda, jakiś tabor, jakieś armaty, te zmiany tego tętna, tego uderzenia o ten bruk. A że nasze bruki na Starówce były jeszcze wykonane z kostki bazaltowej, zresztą Prusacy to sprowadzili, nawet ze Szwecji przywozili to, więc też i ten odgłos taki był potęgujący, zresztą wąskie ulice, prawda, to echo się roznosiło. No i była taka krótka cisza. Gdzieś nad ranem obudził nas strasznie wielki wstrząs, taki wstrząs, a szyby zadrżały. No ten wstrząs był jakiś taki złowrogi, no ludzie nie wiedzieli, w każdym razie my w rodzinie nie wiedzieliśmy, co się stało, czy znowu jakieś naloty, czy coś, no ale ktoś powiada, kto wie, czy czasem mostów nie wysadzono. I faktycznie rano, jak myśmy przyszli zobaczyć, most Chwaliszewski, by już przęsła były opadnięte do wody, był most wysadzony, czyli po prostu zostaliśmy już odcięci. W ten czas ta jakaś konsternacja, jakaś taka po prostu ta żałość nawet udzielająca się młodym ludziom, takim jak ja byłem, no po prostu zostaliśmy sami. Wszystko to, co miało nas bronić, miało o nas walczyć, zostało po wschodniej stronie rzeki Warty, a myśmy zostali tutaj, no odcięci jakoś. Taka samotność, brak tej osłony naszego wojska, które się widziało, widziało się na filmach, widziało się na różnych ćwiczeniach, widziało się na defiladzie poprzez odcięcie, wysadzenie tych mostów. To miasto zostało podzielone po prostu na dwie części. Jedna część wschodnia z Ostrowem Tumskim, z Chwaliszewem, ze Śródką, z Osiedlem Warszawskim, no a nasza zachodnia strona, prawda, już taka bez żadnej przegrody, tej naturalnej przegrody, jaką stanowi rzeka dla wroga, została otwarta. No i były te momenty właśnie takiego jakiegoś wyczekiwania, no tego spokoju, właściwie cisza taka, cisza straszna, co będzie.
Tak zapamiętał początek wojny w Poznaniu Henryk Drojecki. Thank you. Sięgamy do dziennika. 2 września 1953 roku zmarł w Anglii generał Edmund Knoll Kownacki.
No, to był postać człowiek bardzo ciekawa, tak.
Związany z wrześniem i z Poznaniem.
Tak, oczywiście. Edmund Knoll Kownacki, legionista. Człowiek, który w Poznaniu pełnił funkcję drugorzędną z punktu widzenia wojskowego, bo był dowódcą 7 Okręgu Wojskowego, był dowódcą Okręgu Korpusu nr 7. W środowisku wojskowym taki generał za bardzo się nie poważało. No, brzydko mówiąc, nazywano ich generałami odliczenia gaci. I rzadko się zdarzało, żeby generał wyznaczony na stanowisko w gruncie rzeczy administracyjne, gospodarcze, wrócił do służby w linii, tak jak...
To zrobił właśnie Edmund Knoll Kownacki.
Właśnie Edmund Knoll Kownacki, dawny oficer austriacki, artylerzysta. W 1919 roku był twórcą oficerskiej szkoły artylerii w Poznaniu, w Armii Wielkopolskiej. Wrócił do Poznania w latach 30. na stanowisko, o którym mówiłem. Z chwilą utworzenia Armii Poznań wrócił do służby w linii i podczas kampanii wrześniowej stanął na czele złożonej z 2 dywizji grupy operacyjnej, która uderzyła 9 września pod Kutnem nad Bzurą i odegrał naprawdę znaczącą rolę w bitwie nad Bzurą. Zasłużył się. Jest dziś oceniany jako jeden z najlepszych dowódców kampanii wrześniowej. Dostał się oczywiście do niewoli. Zmarł na emigracji w Anglii po wojnie.
Z tych dowódców związanych z Armią Poznań wspominasz nie tylko jego, wspominasz też generała Włada.
Generał Franciszek Wład, generał brygady Franciszek Wład, dowódca 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, niewysoki, z charakterystycznym włosikiem. Zresztą powiem ci, Basiu, że jest jakaś taka dziwna cecha wspólna dowódców, którzy byli w Armii Poznań, bo większość z nich pochodziła z Armii Austriackiej. Dowódca Armii generał Tadeusz Kutrzeba, dowódca 14 Dywizji Franciszek Wład, Edmund Knoll Kownacki, o którym wspominaliśmy. Oni wszyscy nosili charakterystyczne włosiki, tak zwane closet brysty, ale Hitler. Także było to zjawisko dość takie zabawne, jeżeli patrzymy na fotografie tych ludzi. Jeśli chodzi o generała Włada, postać bardzo sympatyczna, jego konikiem był sport wojskowy. Także jeżeli w Poznaniu odbywały się jakieś imprezy sportowe, w którym uczestniczyło wojsko, Wład zawsze im patronował. Dość charakterystyczny był, z różnym poczuciem humoru. I różnie go pod kątem dni wspominali. W 1939 roku pięknie się spisywał jako dowódca 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, tej dawnej 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich. W czasie bitwy nad Bzurą w wyniku ostrzału niemieckiego został ciężko ranny, umarł. Jeszcze przed śmiercią prosił kolegów, żeby przekazali żonie wiadomość, żeby wychowała syna na dobrego Polaka. I to się udało. Zbigniew Wład był żołnierzem pułku w Powstaniu Warszawskim, poczynał sobie naprawdę chwalebnie. A sam generał Wład najpierw był pochowany na polu bitwy, potem jego szczątki zostały przeniesione na cmentarz wojskowy na Powązkach w Warszawie i tam generał spoczywa do dziś.
Syn generała Włada podtrzymał tradycję rodzinną.
Jak najbardziej.
I odznaczył się patriotyczną postawą, natomiast żona Laura Władowa, mówi się, że współpracowała z Abwehrą.
To sprawa nie jest taka jednoznaczna, ale w warunkach okupacji hitlerowskiej, wtedy, kiedy starano się sprawy stawiać jednoznacznie albo w prawo, albo w lewo, zwrócono uwagę na to, że pani generałowa, pozostawiona bez środków do życia, zaczęła wyprzedawać najpierw kosztowności rodzinne, a później zauważono, że zaczęli u niej bywać po cywilnemu oficerowie niemieccy. No, indagowana w tej sprawie przez naszych konspiratorów wyjaśniła, że to są dawni koledzy jej męża jeszcze z armii austriackiej, którzy postanowili odwiedzić wdowę po poległym koledze. Później jednak stwierdzono, że dysponuje telefonem specjalnym jednostki specjalnej Abwehry, która po wizytach polskich oficerów bardzo szybko ich zabierała do obozów jenieckich. Efekt był taki, że pani generałowa została skazana wyrokiem Sądu Podziemnego. Wyrok wykonano. Dzisiaj historycy bardzo długo dyskutują i spierają się nad rzeczywistym rozwojem sytuacji i biegiem spraw. Nie wiem, czy uda się to do końca wyjaśnić. Podobnie zresztą jak w przypadku Kordiana Ratajskiego, syna byłego prezydenta Poznania.
Kiedy na zachodzie trwały gorączkowe zabiegi dyplomatyczne i Anglia oraz Francja żądały wstrzymania ofensywy niemieckiej, Berlin stwierdził, że cała odpowiedzialność za wojnę spada na Polskę. I Niemcy nic sobie z gruźb Francuzów i Anglików nie robili. Natomiast Polacy od pierwszego dnia września bronili się, daremnie czekając na sojuszników. Zbigniew Miczko, mój ojciec, tak opowiadał o swoich przeżyciach.
W 1938 roku ukończyłem gimnazjum świętego Jana Kantego. Nie miałem jeszcze wówczas 18 lat, więc jako ochotnik wstąpiłem do wojska. Przydzielono mnie do podchorążówki 57. Pułku Króla Karola Rumunii w Poznaniu przy ulicy Matejki. Opuściłem podchorążówkę w stopniu plutonowego podchorążego. Dostałem przydział do Rawicza, gdzie stacjonował 55. Pułk Piechoty. Otrzymałem drużynę, polubiłem tych ludzi, oni mnie polubili i chyba to potem procentowało. Kiedy pod Kutnem zostałem raniony ciężko w kręgosłup, sparaliżowany, a karabin maszynowy bił ciągle bardzo nisko, ci ludzie na płaszczu wyciągnęli mnie spośród tych kul. No, dostałem się potem do szpitala w Kutnie. No i jak widać, przeżyłem to wszystko. Może jeszcze parę słów o tym, jak nadchodził 1 września. Już tydzień, dwa tygodnie przed 1 wrześniem już rozumieliśmy, że wojna wisi w powietrzu. Byliśmy przecież na samej granicy. Rawicz wówczas to granica polsko-niemiecka. W Rawiczu było też dużo Niemców. No, potem dostaliśmy nagle rozkaz wymarszu i musieliśmy Rawicz opuścić. Poszliśmy poprzez Zaniemyśl, gdzie budowaliśmy nawet pewne umocnienia, ale i te umocnienia trzeba było opuścić i potem już szliśmy nocami pod Kutno. Byliśmy bombardowani przez samoloty niemieckie. Zginęło kilku moich żołnierzy. Widziałem okropne rzeczy. Mijali nas ułani, śmiejąc się z tego, że my wleczemy się, a oni pięknie na konikach sobie jadą. A potem za parę godzin widzieliśmy szczątki koni na przejeździe przez tory. Ich już wtedy pozabierano. Bez przerwy były tylko marsze, marsze, marsze. Dopiero pod samym Kutnym spotkaliśmy się oko w oko z nieprzyjacielem. Z tym, że myśmy szli tymi nocami zmęczeni i poszliśmy do ataku prosto z marszu. A widzieliśmy, jak niemieckich żołnierzy dowożono na sam front autami. Poza tym, niestety, w naszych ładownicach nawet te ładownice, któreśmy mieli, nie były całe wypełnione nabojami, a Niemcy walili z karabinów maszynowych bez przerwy. Przy mnie zginął strzelec, który z ręcznego karabinu maszynowego takiego prowadził ogień. No, potem ja go zastąpiłem przez pewien czas. Potem znowu podszedł drugi strzelec i powiedział, żeby pan podchorąży poszedł do swoich żołnierzy, a on będzie dalej strzelał. No i rzeczywiście on dalej tam strzelał, ja poszedłem i trzeba było poruszyć żołnierzy dalej do natarcia. No i wtedy wszyscy podchorążowie wstali i pobiegliśmy, bo najważniejsze jest w czasie natarcia, ażeby oderwać ludzi od ziemi, żeby chcieli iść naprzód. No i my wszyscy podchorążowie ruszyliśmy wtedy. No i wtedy właśnie ja dostałem w kręgosłup ogniem bocznym.
Ojciec był pod władnym generała Włada, ale w Armii Poznań był jeszcze jeden ważny dowódca, generała Braham, który prowadził kawalerię.
Generał brygady dr Roman Abraham, tak się zawsze podpisywał, tak był akcentowany, bo rzeczywiście był doktorem praw, miał wykształcenie w tym kierunku, miał pełne prawo używania tego stopnia naukowego. Troszeczkę zagończyk, troszeczkę kmicic, od strony fizycznej mógł się kobietom podobać i rzeczywiście się podobał, przy tym o nieprawdopodobnej fantazji, zdecydowany, bardzo energiczny, był oficerem armii austriackiej w czasie I wojny światowej i błysnął, zasłynął w czasie obrony Lwowa w listopadzie 1919 roku, gdzie dowodził odcinkiem Góry Stracenia. I chyba nieoczekiwanie dla samego siebie został w końcu w wojsku. Został w armii aż do 1939 roku. W 1939 roku właśnie stanął na czele Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Brygady, która nie została pokonana, nie została rozbita. Pięknie się spisywała na szlaku do Warszawy. Zostawił po sobie oczywiście bardzo ciekawe pamiętniki z tego okresu. Po wojnie nie dopuszczono go już do wojska, bo zachowywał się zupełnie inaczej niż generał Juliusz Rommel, ale to spójrzmy zasłonę milczenia na jego postępowanie. Abraham wprawdzie działał na podrzędnym stanowisku urzędniczym, ale zasłynął przede wszystkim jako niezłomny orędownik ratowania cmentarza Orląt Polskich we Lwowie. Wspólnie z generałem Borutą Spiechowiczem, żyjącym w tym czasie w Zakopanem, oni dwaj wiele uczynili, żeby uratować ten cmentarz, robili co tylko mogli, oczywiście bardzo się narażali. Generał Abraham w tej chwili spoczywa na cmentarzu we Wrześni, dodam tylko, że kiedy zmarł, kiedy odszedł, pogrzeb był wojskowy, naturalnie wyhamowano udział wojska w pogrzebie w momencie, kiedy się zorientowano, że uroczystość ma charakter kościelny. Takie były czasy, takie były realia. Niedawno spoczęła przy nim wdowa, pani Marta Abrahamowa. Także mąż i żona spoczywają w tym samym grobie we Wrześni w Wielkopolsce, na ziemi, której Abraham bronił w 1939 roku.
Posłuchajmy wypowiedzi generała Romana Abrahama, którego nagrała przed laty Mirosława Korcz. Chwała jej za to.
Dnia 1.9. o godzinie 5 rano otrzymałem wiadomości o napaści niemieckiej i rozpoczętych na całej linii granicznej natarciach przeciwnika. Atakowane były miejscowości Leszno, Rydzyna, Bojanów, Poniec, Rawicz, Stare Miasto. Pierwszy odpór napaści dały oddziały wydzielone w Lesznie i w Rawiczu. I było zasługą przede wszystkim tych dowódców miejscowych. A więc w Lesznie majora Jana Dymowskiego, dowódcą 1 batalionu 55 pułku piechoty, i odpowiedzialnego za zorganizowanie tam skutecznej obrony i sprawne dowożenie. Major Dymowski nie tylko, że odparł natarcia z zewnątrz, ale równocześnie tłumił dywersję wewnątrz miasta. Podobnie i w Rawiczu. Kapitan Otworowski bił się z zewnętrzną agresją i tłumił agresję wewnętrzną dywersantów. Z całą satysfakcją Podkreślam tu zasługi tych dzielnych dowódców, którzy w pierwszych dniach napadu skuteczny dali odpór napaści. Skierowałem do ich dyspozycji siły odwodowe mojej brygady, do Leszna szwadron TKS-ów i kolarzy, a do Rawicza, kapitana Otworowskiego, samochody pancerne pod porucznikiem Tomaszukiem. Następnego dnia przeprowadziłem osobiście wypad na Wschowę. I ten wypad na Wschowę podniósł ducha bojowego w całej brygadzie i pozostał nam przez cały czas wskaźnikiem i drogowskazem, jak się bić z Niemcami należy.
Tutaj przeglądam kolejne kartki z kalendarza, jeszcze dotyczące wydarzeń wrześniowych. No i jakie monumenty upamiętniają tamte wydarzenia? Przede wszystkim
pomnik Poznań.
Właśnie,
tak się złożyło, że w 1982 roku, 1 września, uczestniczyłem w uroczystości odsłonięcia tego pomnika. No, był to rezultat naprawdę wieloletnich wysiłków, trudu byłych żołnierzy września, między innymi generała Romana Abrahama, który bardzo starał się o uhonorowanie żołnierzy, którzy mu podlegali w 1939 roku. No, autorami pomnika są pani Anna Rodzińska i Józef Iwiański. Pomnik bardzo charakterystyczny, bardzo symboliczny, przedstawiający umownie proces obrony kraju przed nawałą, przed bagnetami niemieckimi, które zwaliły się niespodziewanie na Polskę. Następnego dnia, 2 września tego samego roku, nastąpiło odtworzenie pomnika 15 Pułku Łanów.
Czyli to wszystko działo się w 1982
roku. 1982, można sobie policzyć, ile to już lat minęło od tego czasu. Pomnik Benedykta Kaszni, który stał przy ulicy Ludgardy, został odtworzony w takiej mniej więcej postaci jak w okresie przedwojennym. Naturalnie nie było mowy o tym, żeby w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej otworzyć go w takiej postaci, jak wygląda dzisiaj, ze względu na to, że przedstawiona na górze sylwetka Ułana Wielkopolskiego z 1920 roku jest to Święty Jerzy, personifikacja świętego Jerzego walczącego ze smokiem. Już przed wojną doszukiwano się skojarzeń różnego rodzaju, że smok na głowie ma budionówkę, czyli bolszewicką czapkę. Miałem okazję oglądać plany tego pomnika z okresu międzywojennego. Nie, nieprawda. To jest legenda, którą sobie ludzie dopowiedzieli. Niemniej jednak zasługi 15 Pułku Łanów w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku sprawiły, że przez całe dziesięciolecia w okresie PRL-u nie było mowy o tym, żeby ten pomnik udało się odtworzyć. Dopiero rok 1982, po sierpniu, kiedy sytuacja wyglądała już troszeczkę inaczej niż wcześniej, można było wybudować i pomnik żołnierzom Armii Poznań i otworzyć pomnik 15 Pułku Łanów Poznańskich. I w zasadzie to są dwa główne pomniki dotyczące września, które znajdują się na terenie Poznania, otoczone szacunkiem, kultem. Co roku odbywają się tam uroczystości w pełni zasłużone i piękne.
No dzisiaj też oprócz tych pomników odbywają się na przykład rajdy
szlakiem Armii Poznań.
Kawalerzystów tak, poznańskich, tak, którzy tak. ten szlak pokonują przez wiele dni. No i opowiadają, jak ich ludność w różnych tam wioseczkach serdecznie wita.
Tak, tak. No do tej pory pamięć jest przechowywana, kultywowana. Pamięć jest kultywowana i tak samo traktuje się jak żołnierze Armii generała Kutrzeby, tak samo się traktuje uczestników takich rajdów i marszów.
Posłuchajmy raz jeszcze generała Romana Abrahama.
Najpiękniejszy wyraz poświęceń naszych żołnierzy to był w czasie wkraczania grupy operacyjnej kawalerii do Warszawy. Dnia 29 1939 roku. Na końcu naszego pochodu idą kolumny rannych ewakuowanych przez rotmistrza Zbigniewa Bukowskiego. Ciężej ranni leżą lub siedzą na słomie na wozach. Wśród nich śmiertelnie ranny dowódca rotmistrz Zbigniew Bukowski. Bandaże krwią przesiąknięte. Wrażenie na ludziach, którzy stali obok, było okropne. Nas ten pochód napawał dumą. Na wozie taborowym, na polskiej kwadrydze, śmiertelnie ranny dowódca kolumny prowadzi swoje skrwawione oddziały do stolicy. Via triumphalis rotmistrza Zbigniewa Bukowskiego.
Jacek Kaczmarski.
Tym galeonem barykady planetę ognia opływamy. Nic nie widzący, niewidoczni, przejrzyste cienie dni. W popioł plusz się zapadamy, w który zmieniły się pokłady. Niebo się coraz wyżej złoci, okręt nabiera krwi. Unoszą nas ceglane fale 15-letnich kapitanów, w spełnienie marzeń o podróżach w nietknięty stopą świat. I byle prędzej, byle dalej, wczepień w burty potrzaskane, nim ciało całkiem się zanurzy w ciszę bezdenną lat. Map popalonych czarne ptaki krążą dokoła gniazd bocianich, z których nikt nie zawoła ziemia, by zerwać nas ze snu. Inne dziś nas prowadzą znaki, my już dla świata niewidzialni. I jeden tylko zbudzi hejnał żelazne kule głów. Tu bylec się perłami poci, tam gdzie zielona i głęboka rzeka wśród palm leniwie gada, że nadpływamy my. Niosący w darze huk i pocisk, śmierć niezawodną w mgnieniu oka, z którego cała nam wypadła planeta krótka krwi. Tu bylec się perłami poci, tam gdzie zielona i głęboka rzeka wśród palm leniwie gada, że nadpływamy my. Niosący w darze huk i pocisk, śmierć niezawodną w mgnieniu oka, z którego cała nam wypadła planeta krótka krwi.
Z doktorem Markiem Rezlerem przeglądamy kalendarium wydarzeń wrześniowych 1939 roku. To był bardzo krwawy miesiąc, a potem następny jeszcze przyniosły kolejne ofiary.
To był początek tragedii, nie da się ukryć.
Ale też początek rodzenia się polskiego państwa podziemnego.
Polskiego państwa podziemnego, tak, jak najbardziej. Z tym, że inaczej to polskie państwo podziemne wyglądało na ziemiach włączonych do Rzeszy w listopadzie 1939 roku, a zupełnie inaczej na terenie generalnego gubernatorstwa. Ziemie włączone do Rzeszy były podporządkowane prawodawstwu niemieckiemu, były bardzo silnie spenetrowane przez Niemców. Kontrolę Niemcy tutaj mieli prawie całkowitą, podczas kiedy generalne gubernatorstwo, nieprzypadkowo przez Niemców złośliwie nazywane Gangstergau, nie było dla nich zbyt sympatyczne i nie wiadomo było, jak będą ich losy, jeżeli się pojawią w Warszawie. Podczas kiedy do Paryża Niemcy jeździli na odpoczynek, na relaks, w Warszawie nie wiadomo, z której strony kulkę otrzymają. Natomiast jeśli chodzi o Poznań, tutaj sytuacja była kompletnie inna. Stopień penetracji niemieckiej polskich środowisk doprowadził do tego, że każda organizacja konspiracyjna, która tu się pojawiła, która funkcjonowała, była po pewnym czasie w całości wyłapywana przez gestapo. Od szeregowca aż po dowódcę. Przecież struktury Armii Krajowej w czasie okupacji na terenie Wartelandu kilkakrotnie były odtwarzane. To jest rzecz właśnie charakterystyczna, pozwolę sobie to powtórzyć. Niemcy nie bawili się w wyłapywanie, chwytanie pojedynczych konspiratorów. Uważnie obserwowali rozwój sytuacji, jeżeli decydowali się na zdjęcie ich, na aresztowanie, z reguły zagarniali wszystkich. No świadczy to o, nie może o donosicielstwie, absolutnie nie w tym rzecz. Chociaż byli ludzie, którzy się różnie zachowywali, ale świadczy to o ich doskonałej penetracji i znajomości środowiska polskiego.
No, doktor Woźniak przed laty opowiadał mi, że Urząd Bezpieczeństwa po wojnie przejął dokumenty niemieckie, dokumenty Gestapo, w których były całe siatki zakreślone z nazwiskami ludzi, którzy działali w podziemiu. Czyli oni to wiedzieli.
Wiedzieli, a mieli swoich informatorów, mieli swoich ludzi. No byli zdrajcy w rodzaju Zenona Ciemniejskiego, który zasłynął szczególnie już w penetracji polskiego podziemia, ale oni po prostu liczyli się z kontaktami międzyludzkimi. Przecież Niemcy, którzy mieszkali tutaj w Wielkopolsce, w dalszym ciągu pozostali. Mieli ciągle tych samych sąsiadów, znajomych z kręgów polskich. Bardzo często były to nawet bliskie kontakty. Nie każdy z nich zachowywał się lojalnie wobec Polaków. Oni po prostu kontynuowali kontakty, jakie dotychczas mieli. Mieli doskonałą orientację. Poza tym pamiętajmy o tym, że w dalszym ciągu żyli ludzie z okresu zaborów. Ci, którzy tutaj funkcjonowali przed rokiem 1918 i te więzi przetrwały w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Część Niemców wyjechała w 19 roku, wyjechała większość ludności żydowskiej, która tutaj funkcjonowała. Natomiast pozostali Niemcy dalej tutaj funkcjonowali. Represje, które wprowadził wojewoda Ludwik Bociański po maju 1939 wobec mniejszości niemieckiej, ponieważ pojawiała się tutaj coraz bardziej irredenta niemiecka, trzeba było z nimi jakoś sobie poradzić. Bociański, były powstaniec Wielkopolski, dowódca powstańców z Pleszewa, zaczął zdecydowanie tutaj przeciwdziałać. Nie był w stanie jednak zlikwidować tych więzi, które funkcjonowały jeszcze przed 1918 rokiem. I to zaowocowało później doskonałą penetrację środowiska polskiego. Wielkopolanie byli nastawieni silnie antyniemiecko, ale jednocześnie widzieli Niemców nie jako śmiertelnych wrogów, ale jako partnerów, z którymi należy walczyć, przeciwstawić się, ale z którymi da się rozmawiać. Tymczasem trzeba pamiętać o tym, że to było 20 lat, pojawiło się zupełnie nowe pokolenie. Pokolenie, które już od połowy lat 20., a szczególnie w latach 30., było wychowywane w zupełnie innym duchu, to już byli hitlerowcy. I podczas kiedy z oficerami wyższego szczebla, z tymi ludźmi, którzy uczestniczyli w I wojnie światowej, spotykali się w czasie I wojny światowej z Polakami, można się było dogadać, jeszcze można było z nimi rozmawiać, jeszcze takie więzi koleżeńskie, honorowe funkcjonowały, to z żołnierzami średniego i niższego szczebla rozmowa już była niemożliwa. To byli zupełnie inni ludzie, to już byli hitlerowcy.
Taką historię opowiadał mi Leon Bukowiecki o spotkaniu z oficerem właśnie niemieckim, który pozwolił mu zbiec z aresztu. Tak. Natomiast jeszcze wracając do tego, co mówił doktor Woźniak, to te struktury podziemne przejął Urząd Bezpieczeństwa. I on potem, dalej gnębił tych samych ludzi, którzy byli gnębieni przez Niemców.
Tak, bo to już były inne realia ustrojowe. Tak, natomiast wracając do specyficznych stosunków, jakie występowały pomiędzy wyższymi wojskowymi polskimi i niemieckimi, dość przypomnę sytuację z południowej Wielkopolski, gdzie jednym z najbardziej znanych ziemian w tamtym okresie, konkretnie chodzi o Dobra w Doruchowie koło Ostrzeszowa, był Stanisław Till. Pułkownik Stanisław Till, dowódca batalionu ostrzeszowskiego w powstaniu wielkopolskim, człowiek niezwykle znany, popularny i szanowany. W 1939 roku Niemcy wkroczyli do Ostrzeszowa, natychmiast go aresztowali. Osadzili w tymczasowym więzieniu zorganizowanym w podziemiach ratusza ostrzeszowskiego i no, niechybna była egzekucja. Zanosiło się na to, że nie darują zaangażowania w powstanie wielkopolskim. Kiedy pewnego dnia przyjechała limuzyna, wysiadł z niej postawny człowiek w cywilnym ubraniu, poszedł do Tila, porozmawiał z nim. W parę dni później rodzina Tillów została wysiedlana do generalnego gubernatorstwa, pułkownikowi włos z głowy nie spadł. Mało kto wie o tym, że tym człowiekiem był generał pułkownik Walter von Reichenau, jeden z najwyżej postawionych wojskowych w otoczeniu Hitlera, przełożony Tilla z I wojny światowej. Pułkownik zresztą później rozmawiał, mówił o tym do rodziny, że Reichenau z nim porozmawiał jak kolega z kolegą, że Stanislaus, no byliśmy kolegami, jakie zobowiązania od tej strony są. Teraz zostaniesz tylko wysiedlony, ale niech cię ręka boska broni zaangażować się w konspirację, bo ci wtedy nie pomogę. Oczywiście niewiele to pomogło, bo Till był zaangażowany w Związku Jaszczurczym. Niemcy się o tym nie dowiedzieli. Zmarł w 1942 roku, ale z zupełnie innych powodów, niezwiązanych z konspiracją.
Zeit angefangen durch Kanzler in der ersten Einheit des Reiches in ihren ersten Ansätzen zur Wirkung gebracht und durch den größten Staatsmann der Weltgeschichte Adolf Hitler endgültig nunmehr dem deutschen Volke in allen Formen seines Lebens gegeben worden ist.
Tak przemawiał Artur Greiser podczas uroczystego wyprowadzenia chorągwi NSDAP na Placu Wolności w Poznaniu. To było już w 1940 roku. Namiestnik Rzeszy w kraju Warty, Artur Greiser, miał dwie główne siedziby, w których żył i urzędował. W Poznaniu, w willę przy parku Wilsona, gdzie mieści się nasze radio, i potężny dom, pałac, właściwie zbudowany z kamieni przywiezionych z różnych części świata w jeziorach. W Parku Wielkopolskim. Ponieważ rozmawiamy w studiu w budynku radia przy ulicy Berwińskiego 5 w pięknej willi, trzeba wspomnieć postać Artura Greisera, człowieka, który budził grozę.
No budził grozę, ale podobno na stopie prywatnej był człowiekiem bardzo życzliwym, bardzo serdecznym i służba, nawet Polacy, którzy byli w jego otoczeniu, nie mają nic do zarzucenia. Podobno
tak
zachowa-
było na przykład w jeziorach.
W jeziorach, tak. W
tak, jakoś... to ludzie wspominają, natomiast...
Ale jako urzędnik był straszny.
Straszliwy.
To był zbrodniarz wojenny, sprawa no była ewidentna, oczywista, pochodził ze Środy Wielkopolskiej, potem liceum
jak
kończył.
Jak piszesz, 13 chyba września, nie wiem, gdzie jest ta strona. Przybył
do Poznania.
No właśnie,
Artur Greiser. 1939 roku przybył do Poznania.
Gauleiter i namiestnik Rzeszy w kraju Warty.
Tak, zgłosił się od razu do prezydenta Cydla Ratajskiego, tymczasowego prezydenta miasta, no bo wiadomo, że przejął po inżyniera Rugem swoją funkcję. Z góry zapowiedział, że rządy Ratajskiego już się kończą. Bardzo grzecznie podziękował i pierwsze co zrobił, włączył Ratajskiego do grupy pierwszych 25 zakładników przetrzymywanych w ratuszu. Rzecz charakterystyczna. Greiser przejął władzę. Był zresztą skonfliktowany z dowódcą okręgu wojskowego niemieckiego von Bockelbergiem, ale to już jest inna rzecz. Ratajski robił wszystko, żeby nie doszło do oficjalnego przekazania władzy nad Poznaniem w ręce niemieckie. Były różnego rodzaju działania w kierunku ukrycia głównych symboli miejskich, pieczęci, dokumentów świadczących o funkcjonowaniu zarządu. Ostatecznie przejęcie przez nadburmistrza Gerharda Schefflera odbyło się nieoficjalnie, bez kamer, bez świateł, bez dziennikarzy. O to właśnie Ratajskiemu chodziło. Pomijając już fakt, że odmówił wywieszenia flagi hitlerowskiej z ratusza.
Chociaż ta flaga i tak, jak wiadomo, zawisła.
Greiser to była bardzo ponura postać w dziejach Wielkopolski, słusznie skazany na karę śmierci. Dodajmy, że wyrok powieszenia wykonany na nim w lipcu 1946 roku był ostatnią publiczną egzekucją na ziemiach polskich. Nawet wtedy, w 1946 roku, niektórzy prawnicy mieli zastrzeżenia do formy wykonania tego wyroku. Ale trzeba pamiętać nastroje, jakie wtedy były. Trzeba pamiętać o ludziach, którzy przeszli to, co przeszli za rządów Greisera. oberwał to, co mu się w pełni słusznie należało. Zresztą jego ciało zostało potem spopielone w Zakładzie Medycyny Sądowej przy ulicy Śniadeckich i pochowane w nieokreślonym dokładnie miejscu.
W radiu mamy oczywiście nagrania z tej egzekucji i z procesu.
I z procesu,
z procesu,
tak.
Greisera.
W Aulii Uniwersyteckiej. Tak,
tak, to chyba Zenon Andrzejewski.
A jesteśmy uwiecznił. W budynku, który był jego siedzibą poznańską.
No tutaj to piękna willa, która z początku XX wieku pochodzi i rzeczywiście jest to, mówi się, najpiękniejszy w Wielkopolsce biały witraż.
Jest, nie, no ten witraż mnie fascynuje, ile razy tu przychodzę.
Jest piękny układ
kryształowy
pomieszczeń. Także...
No zachowany oryginalny układ pomieszczeń, czego tutaj nie dewastowano, nie rozbijano, nie niszczono. Wstawiono studia radiowe do oryginalnych pomieszczeń zabytkowego budynku.
Zbrodniarz wojenny Artur Greiser odszedł z tego świata w niesławie, chociaż podczas procesu próbował się usprawiedliwiać.
Panowie sędziowie,
ich habe meinem Volk und meinem Vaterlande,
mojemu narodowi i mojej ojczyźnie,
von meinem 17. Lebensjahre ab,
począwszy od mojego 17 roku życia,
also 32 Jahre lang treu gedient.
Więc przez 32 lata wiernie służyłem.
Erst als Soldat und Offizier 7 Jahre lang.
Najpierw jako żołnierz 7 lat.
Dann als Privatmann, der immer ein Patriot war.
Później jako człowiek prywatny, który zawsze był patriotą.
Und dann 16 Jahre lang als Beamter und Politiker.
A potem 16 lat jako urzędnik i polityk.
Myślę, że dobrym zamknięciem dzisiejszej audycji będą słowa generała Romana Abrahama.
Nie wolno nam zapominać, że podstawą wielkiego finału berlińskiego zwycięstwa był wielki prolog oporu września. Nasze polskie nie było tego początkiem i podstawą.
Gościem spotkań z kulturą był dr Marek Rezler, autor kalendarium historycznego. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. Jacek Kaczmarski.
Po klęsce nie pierwszej, podnosząc przyłbice, przechodzą jak we śnie ostatnie granice. Przez cło przemycają swój okrzyk bojowy i kulę ostatnią, co w ustach się schowa. Przy stołach współczucia nurzają się w winie i obcym śpiewają o tej, co nie zginie. Przy stołach współczucia nurzają się w winie i obcym śpiewają o tej, co nie zginie. Swą krew ocaloną oddają za darmo każdemu, kto zechce połączyć ich z armią. Farbują mundury, wędrują przez kraje i czasem strzelają do siebie nawzajem. Pod każdym sztandarem, byle nie białym, szukają zwycięstwa rozbite oddziały. Pod każdym sztandarem, byle nie białym, szukają zwycięstwa rozbite oddziały. Przychodzą po zmierzchu do kobiet im obcych, a tam kędy przejdą, urodzą się chłopcy. Gdy wrócą przygnani, kolejną zawieją, zobaczą, że synów swych nie rozumieją. Spisują więc dla nich noc w noc pamiętniki nieprzetłumaczalne na obce języki. I cierpią, gdy śmieje się z nich świat zwycięski. Nie pomni, że mądry nie śmieje się z klęski. I cierpią, gdy śmieje się z nich świat zwycięski. Nie pomni, że mądry nie śmieje się z klęski.